Paweł Bejda, wiceminister obrony narodowej.
Dzisiaj prosto z Łowicza do Trębaczewa na 60-lecie cementowni Warta S.A. Pan zajmuje się obronnością, a większość lotnisk wojskowych zbudowana jest właśnie z cementu tutaj Działoszyńskiego. Na zaproszenie prezesa pan przyjechał, tak?
Oczywiście tak. Poza tym ja zawsze wspierałem tutaj cementownię Warta, dlatego że wiem, jak bardzo ważna cementownia Warta jest dla lokalnej społeczności. To są setki, tysiące miejsc pracy. To jest po pierwsze. Po drugie, już mówię w tej chwili jako wiceminister obrony narodowej, będziemy teraz realizować tarczę wschód. To też będą setki tysięcy, miliony ton cementu, które będą potrzebne po to, żeby zrealizować wykonanie tej tarczy wschód, między innymi betonowe zapory, budowa nowej infrastruktury i to, co pani powiedziała, oczywiście cementownia Warta produkuje najlepszej jakości cement, który między innymi jest używany do budowy lotnisk, do budowy płyt lotniskowych, budynków, do różnego rodzaju inwestycji inżynieryjnych dla wojska. Tam jest specjalny cement potrzebny, wykonany z najlepszych materiałów. Dlatego też tyle szacunku dla ciężkiej pracy wszystkich tych, którzy tutaj są zatrudnieni, ale jednocześnie też dla zarządu. Dlatego, że ja zawsze mówiłem, cement to jest taki papierek lakmusowy polskiej gospodarki. Jeżeli wzrasta produkcja cementu, to znaczy, że gospodarka idzie do przodu. Jeżeli maleje sprzedaż cementu, to znaczy, że coś się dzieje. To cementownia pierwsza widzi i tak naprawdę wszyscy ekonomiści powinni patrzeć przede wszystkim na to, czy jest wzrost sprzedaży cementu, czy jest spadek.
Tym bardziej, że taki duży zakład na naszym terenie, to województwo też ma się czym pochwalić.
Tak, oczywiście, poza tym to też trzeba powiedzieć, że zarząd cementowni Warta na czele z panem prezesem Dariuszem Gablakiem naprawdę dba o ekologię. To jest bardzo dużo różnego rodzaju forum związanych z ekologią. Między innymi wiem, że stawiają również na ekologię, jeżeli chodzi o wytwórczość energii elektrycznej, ale nie tylko, też różnego rodzaju zabezpieczenia przed pyłami, które powstają podczas produkcji. To wszystko jest bardzo ważne również, jeżeli chodzi o ochronę naszego środowiska. Bardzo dobrze, że jest taki dzień otwarty dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani nie tylko dla rodzin, które tutaj pracują, ale również dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani polską gospodarką, tym jak produkowany jest cement, bo to są przecież dobra natury, które tutaj są, wapienie, które są wydobywane w kopalni i przeznaczane na produkcję cementu. To jest taka dobra synchronizacja pracy między przemysłem, między wytwórczością, między produkcją cementu, a naszą przyrodą. Jeżeli jest ta symbioza, no to wtedy jest wszystko bardzo dobrze.
Panie ministrze, zmienię temat, bo skoro już rozmawiam z panem, to wykorzystam tę okazję. Polskie wojsko stanęło przed wielkim wyzwaniem. W stanie wojny jest Ukraina. Coraz więcej jest takich niebezpiecznych sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Jak polska armia przygotowana jest do tego? Wiem, że polskie lotnictwo stara się o nowe samoloty. Niebawem będą szkolenia na F-35. Są już w Polsce samoloty F-50. Czy Polskę stać na tak ogromne inwestycje właśnie w sprzęt wojskowy?
No, dotknęła pani bardzo szerokiego tematu. To jest temat morza, ale spróbuję pokrótce powiedzieć parę słów. Znaczy, po pierwsze, ta sytuacja, która jest w tej chwili na granicy polsko-białoruskiej, to jest wywołana przez służby i białoruskie, i służby rosyjskie. To nie ma przypadków. Ci wszyscy, którzy uczestniczą w tych prowokacjach, to są służby. Służby rosyjskie i służby białoruskie. I oni tylko czekają i prowokują, żebyśmy my pierwsi otworzyli ogień. I po pierwsze, nie damy się sprowokować. Po drugie, granica będzie dobrze chroniona. A po trzecie, polskie wojsko wspiera Straż Graniczną. Ja przypomnę, Straż Graniczna przede wszystkim jest odpowiedzialna za ochronę i obronę polskich granic. Ale Wojsko Polskie w tym momencie, kiedy Straż Graniczna nie daje rady, oczywiście jest na granicy, jest na posterunku. W tej chwili też wzmacniamy ilość naszych wojsk na granicy w związku z tymi wydarzeniami, które były ostatnio, tym ugodzeniem przez tego bandytę, który był po drugiej stronie granicy, naszego polskiego żołnierza, który w tej chwili walczy o życie. To sobie ludzie nie znają z tego sprawy. Ale oczywiście, i to też chcę powiedzieć, miesiąc w miesiąc tam na granicy żołnierze są atakowani. Miesiąc w miesiąc jest od kilkunastu do kilkudziesięciu żołnierzy i pograniczników, którzy są ranni. To jest koszt, który państwo polskie ponosi, to jest koszt, który żołnierze osobiście ponoszą, chroniąc życia i zdrowia naszych rodaków i bezpieczeństwa naszych rodaków. Ale wracając do zakupów, ja jestem odpowiedzialny w Ministerstwie Obrony Narodowej właśnie za zakupy, za modernizację, za transformację polskiej armii. Wspomniała Pani samoloty F-35. Teraz dwa samoloty, już polskie, będą oddawane do jakby służby polskiej armii, ale na razie przez rok czasu w Stanach Zjednoczonych, dlatego że tam nasi piloci będą się na naszych polskich samolotach szkolili. I w dalszej kolejności sukcesywnie F-35 będą przychodziły do polskiej armii. Porównując F-35 do F-16, to jest ogromna różnica, jeżeli chodzi o jakość, o dowodzenie, o warunki bojowe, ale oczywiście F-16 to jest też ogromna siła.
Mamy za granicą naszego powiatu prawie że, bo w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Czy tam swoje miejsce właśnie znajdą F-35?
Nie tylko, ale oczywiście w Łasku też one będą. Tak, oczywiście nawet prawie w tej chwili, każdej nocy F-y są podrywane. I nie tylko F-y, bo jeszcze MIG-i jako pary dyżurne, dlatego że za granicą, na Ukrainie, w dalszym ciągu Rosja dokonuje haniebnych czynów, bombardowań, nalotów. Nawet nie tak dawno, ale dzisiejszej, poprzedniej nocy były naloty na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Cały czas jesteśmy w gotowości, stąd na przykład bardzo mocno chcemy, żeby polskie niebo było chronione, dlatego też program Wisła, program Narew, program Bilica Plus, to jest ta warstwowa ochrona polskiego nieba, ale jednocześnie też nie rezygnując z tej ochrony, będziemy chcieli przystąpić do europejskiego programu ochrony europejskiego nieba. To jest wtedy najwyższy poziom. Proszę mi wierzyć, Izrael nie dałby rady sam, gdyby też nie pomoc państw ościennych, w tym państw NATO, które przystąpiły między innymi do obrony Izraela przed nalotami z zewnątrz. Współdziałanie musi być. To jest wielkie szczęście w tej chwili, że Polska jest w NATO. Gdyby Polska nie była w NATO, gdyby Polska nie była w Unii Europejskiej, prawdopodobnie Putin już dawno próbowałby po prostu wkroczyć na ścieżkę wojenną Rzeczpospolitą Polską. To go wstrzymuje. Artykuł 5, solidarność w NATO, nasza obecność w Unii Europejskiej, to oczywiście w jakiś sposób go powstrzymuje. Ale chcę też powiedzieć, że jesteśmy świadomi tego, że Polska przede wszystkim przez pierwszy jakiś okres musi się bronić sama, zanim wojska sojusznicze w większej ilości przybędą do Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego musimy absolutnie dozbroić wojsko. W tej chwili bardzo duże zainteresowanie jest związane z tym, że młodzi ludzie wstępują do wojska. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, że nie musimy myśleć o jakimś obowiązkowym poborze. Ludzie sami przychodzą, zapisują się, chcą wstępować do armii z różnych przyczyn. Z przyczyn oczywiście patriotycznych, pobudek, ale również i pobudek ekonomicznych też. Służba w wojsku dla Rzeczypospolitej Polskiej to jest również ogromna szansa dla młodych ludzi. Ogromna szansa rozwoju, ogromna szansa kariery w wojsku, ogromna szansa szkolenia, nauki, również i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Pytanie, czy na przykład będziemy mieli armię 300-tysięczną? Ja mówię, że tak. To jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. Oczywiście nie w pełni zawodową, bo to są ogromne koszty utrzymania, ale na przykład 300 tysięcy razem z tak zwaną aktywną rezerwą. Czyli z tymi, którzy już byli w wojsku, idą do rezerwy, ale cały czas są szkoleni. Czyli cały czas tak jakby są w każdej chwili gotowi, żeby wrócić do wojska i stanąć, żeby bronić polskich granic.
A jeżeli chodzi o oficerów, to słyszałam, że państwo posiłkują się także wiedzą i doświadczeniem tych, którzy na przykład 10 lat temu już przeszli na emeryturę.
Chcę pani powiedzieć, że ci ludzie i wiedza tych ludzi jest po prostu bardzo cenna. W 2016 roku pan minister Macierewicz powyrzucał bardzo dobrych oficerów. Oficerów, którzy mieli doskonały kontakt z NATO, bo to są również ważne te relacje i oficjalne, ale są bardzo ważne relacje również takie koleżeńskie. Po prostu oficerowie innych państw NATO muszą mieć zaufanie również do naszych oficerów. To były lata, kiedy musieliśmy odbudowywać ten zachwiany wizerunek, dobry wizerunek Rzeczypospolitej Polskiej.
No był taki czas, kiedy odeszło 270 oficerów. Czy oni chętnie wracają teraz?
Muszę panią zaskoczyć. Tak, bardzo chętnie. Nie wszyscy. Absolutnie, dlatego że jest pewien wiek, gdzie żołnierz może wrócić do służby i niestety, co niektórzy już przekroczyli ten wiek, Natomiast bardzo wielu jest takich, którzy w sposób społeczny, bez pieniędzy, chcą doradzać, chcą podpowiadać, w jaki sposób można też i szkolić wojsko, w jaki sposób też można spowodować, żeby te granice nasze były bezpieczne. Ale część wróciło do służby. Część wróciło, mówiąc, wreszcie jest normalnie, wreszcie jest oddzielenie garnituru od munduru. Proszę zauważyć, że nawet jak są nasze konferencje prasowe, to wtedy, kiedy mówimy o sprawach typowo obronnościowych, że coś się stało, tak? Czyli na przykład są sprawy typowo wojskowe, to proszę bardzo, stoimy razem z żołnierzami. Wtedy, kiedy media zaczynają pytać o sprawy polityczne, zawsze dziękujemy żołnierzom, zawsze dziękujemy oficerom, zawsze dziękujemy generałom i mówimy teraz bez munduru absolutnie, bo mówimy o polityce teraz. A poza tym tak, Ministerstwo Obrony Narodowej nie współpracowało ze sztabem generalnym. Stąd między innymi generałowie odeszli, nie zgadzając się z tym, co ówczesny minister Błaszczak wyczyniał. I nie boję się użyć tego słowa. Wyczyniał. Bo nawet same zakupy, za które ja w tej chwili jestem odpowiedzialny, nie były do końca konsultowane ze sztabem generalnym. To proszę sobie zauważyć, no, w jaki sposób można było dobrze decydować, co wojsku jest potrzeba. Kupowano sprzęt, nie zabezpieczając infrastruktury. Kupowano sprzęt, nie zabezpieczając wyszkolenia żołnierzy na ten sprzęt. To wszystko było postawione na głowie. W tej chwili to, co było postawione na głowie, stawiamy na nogi i jest pełna weryfikacja i pełna współpraca ze sztabem generalnym i to sztab generalny. Jako przedstawiciele wojska wie najlepiej, co jest potrzebne wojsku, wie najlepiej, co jest potrzebne, w jakiej ilości jest potrzebne wojsku, kiedy może wyszkolić tych żołnierzy, żeby ten sprzęt nie stał w krzakach i nie rdzewiał.
No właśnie chciałam pana ministra o to zapytać. Skoro robicie tyle zakupów, czy będzie miał kto ten sprzęt obsługiwać, latać na tych nowych samolotach?
Chcę pani powiedzieć, że w tej chwili trwa weryfikacja, między innymi przez sztab generalny. Po pierwsze, czy i ile kupować do końca i realizować te umowy ramowe, a po drugie, w jakiej kolejności to robić, bo zdajemy sobie wszyscy sprawę, że 3-4 lata to są te kluczowe lata, kiedy powinniśmy mieć najlepszy sprzęt i w takiej odpowiedniej ilości dla Armii Polskiej. I w tej chwili czekamy, żeby sztab generalny nam powiedział, że słuchajcie, z tego wszystkiego, co jest już w jakiś sposób pozamawiane w umowach ramowych, to potrzeba nam jest to, tego i tego w tych w przeciągu 3-4 pierwszych lat. I proszę mi wierzyć, że w tym kierunku idziemy, ale przede wszystkim wzmacniając polskie niebo. Poza tym zapowiadamy utworzenie wojsk bezzałogowych. Wojska bezzałogowe to nie tylko drony, to również wszystko to, co pływa pod wodą, na wodzie, jeździ po ziemi, czy lata w powietrzu, jest bezzałogowe. Ale to również i drony. To nie jest nowy rodzaj sił zbrojnych, to jest nowy rodzaj wojsk. Te wojska bezzałogowe będą w każdej dywizji, w każdej brygadzie, w każdej kompanii, w każdym batalionie, w każdym pułku. Te wojska będą obsługiwały każdy rodzaj wojsk, czyli siły specjalne, marynarkę wojenną, wojska lądowe, wojska obrony terytorialnej. Przypomnę, mamy 5 rodzajów wojsk. Poza tym wojska obrony terytorialnej chcemy, żeby nie były one pod władztwem ministra obrony narodowej, tak jak było to zapisu. Jeszcze w tym roku Wojska Obrony Terytorialnej po porządnym uformowaniu przekażemy pod dowództwo Sztabu Generalnego pod generała Kukułę. I to jest między innymi nasz cel. Wojsko powinno być pod wojskiem, pod mundurem, a nie pod politykami.
Bardzo dobre zakończenie naszej rozmowy. Bardzo panu dziękuję za podzielenie się ze mną tymi informacjami. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.